Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Nauka wypływająca ze Słowa Bożego, które chcemy słuchać, usłyszeć, zachować w sercu, przyjąć i nim żyć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Od wezwania Ducha Świętego rozpoczęliśmy audycję Szukając Bożego Słowa. Audycję, która ma na celu przygotować nas do liturgii mszy świętej niedzielnej, do liturgii Słowa. Dzisiaj przeprowadzi nas przez Słowo Boże ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, wykładowca w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Stadnikach oraz wykładowca sekcji nauk biblijnych na Katolickim Uniwersytecie Biblijnym. Czytania, które będziemy dzisiaj słuchać, to z pierwszej księgi Samuela, trzeci rozdział, wersy 3b, 10 i 19, następnie psalm 40, drugie czytanie wzięte z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, szósty rozdział, wersy 13c do 15a oraz od 17 do 20. Ewangelia według świętego Jana z pierwszego rozdziału, wersy 35-42. To druga niedziela zwykła, rok B, ten cykl niedzielny, cykl trzyletni. Mamy teraz ten rok oznaczony literką B w lekcjonarzu. Za chwilę pierwsze czytanie, psalm i komentarz do tego słowa. Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Samuel spał w przybytku pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: oto jestem. Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli odrzekł: nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: Samuelu. Wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: Oto jestem, przecież mnie wołałeś. Odrzekł mu, nie wołałem cię, synu mój. Wróci, połóż się spać. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie. Samuelu. Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc, oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela, idź spać. Gdyby jednak ktoś cię wołał, odpowiedz, mów, Panie, bo sługa twój słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy, zawołał jak poprzednim razem, Samuelu, Samuelu. Samuel odpowiedział, mów, bo sługa twój słucha. Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu. Oto słowo Boże. Refren psalmu, który będziemy powtarzać, przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Z nadzieją czekałem na Pana, a On pochylił się nade mną, włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga. Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę. W zwoju księgi jest o mnie napisane. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Wsłuchując się w pierwsze czytanie zaczerpnięte z trzeciego rozdziału pierwszej księgi Samuela, warto sięgnąć do początku rozdziału trzeciego. Czytanie w lekcjonarzu rozpoczyna się bowiem od wersetu trzeciego. Warto również przypomnieć sobie historię Samuela, dziecka uproszonego przez niepłodną Annę, która wraz ze swoim mężem Elkaną przybyłaby oddać Bogu cześć w sanktuarium w Shilo, gdzie po wejściu do ziemi obiecanej, jak przekazuje tradycja rabiniczna, przez 369 lat przechowywana była Arka Przymierza. Anna, doczekawszy się upragnionego potomka i uczciwszy jego narodziny niezwykłym hymnem, który stanie się inspiracją dla wyśpiewanego przez Maryję hymnu Magnificat, przyprowadza małego Samuela do sanktuarium w Shilo, gdzie chłopiec usługiwał Panu pod opieką kapłana Helego. Księga Samuela informuje o gasnącym wzroku starego kapłana. Słabnący wzrok fizyczny wydaje się być jednak tylko obrazem pewnej krótkowzroczności albo wręcz ślepoty duchowej Helego, który nie spełnia już dobrze swoich obowiązków. Najpierw nie dostrzega być może błędów i nieprawego postępowania swoich synów, a potem brak mu być może odwagi lub determinacji, by ich upomnieć. Być może to właśnie ślepota starego kapłana, który zapomniał już o pierwotnej gorliwości, sprawia, że przytępia się również wrażliwość na głos Pana, choć księga mówi o tym nieco ogólnie, mówiąc, że widzenia Pana nie były zbyt częstym. Opowiadanie rozpoczyna się od stwierdzenia, że Heli spał w zwykłym miejscu i trudno nie dostrzec w tym czegoś więcej niż tylko fizyczny sen. Tymczasem młody Samuel, który ledwie wprowadzony jest w czynności kapłańskie, który pełni raczej funkcję świątynnego sługi, śpi w przybytku Pana, tam gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Księga wspomina również lampę, która płonęła jeszcze w przybytku. Może to być zwykła wskazówka chronologiczna, która informuje o tym, że scena rozgrywa się gdzieś u schyłku nocy, gdy powoli dogasać będzie lampa zapalona w przybytku wieczorem. Ale światło to może również być jakimś znakiem młodego Lewity, który choć śpi i nie zna jeszcze Pana, a Słowo Pańskie nie zostało mu jeszcze objawione, to przecież jest tak blisko Arki, będącej znakiem obecności Boga pośród swego ludu. Życie i ciągła obecność Samuela przy Arce, nawet w nocy, stają się w ten sposób jakimś niezwykłym obrazem odpowiedzi człowieka na obecność Boga. Jest znakiem czuwania, gotowości, nasłuchiwania w ciszy. I w tej właśnie ciszy rozlega się głos Pana, który woła do Samuela. Kiedy wczytujemy się w pewną monotonię powtarzającego się trzykrotnie wołania, uderza cierpliwość chłopca, który nie lekceważy głosu, który nie pozwala sobie na proste wytłumaczenie i usprawiedliwiony spoczynek. Jest czujny, jest gotowy. Biegnie do Helego, mówiąc: oto jestem, przecież mnie wołałeś. W jakiś sposób imponuje również Heli, doświadczony, choć dotknięty słabością kapłan, który rozpoznaje głos Pana i wskazuje Samuelowi drogę naprzeciw wołającego go głosu. W całej tej scenie jest obraz jakiegoś przygotowania, jakiegoś dojrzewania do spotkania z Bogiem. Jest w tym opowiadaniu jakaś niezwykła prawda o powołaniu człowieka, o Bogu, który woła jakby z oddali, a kiedy człowiek jest gotów, podchodzi blisko, dwukrotnie wypowiada imię, dokładnie tak jak w przypadku Abrahama czy Mojżesza, aby nie było wątpliwości, a potem oczekuje odpowiedzi. Przeczytany fragment bardzo często używany jest jako obraz ludzkiego powołania, zwłaszcza tego powołania do służby Bogu w kapłaństwie czy życiu zakonnym. Intrygujące natomiast jest to, że istota tego powołania wcale nie wyraża się w zmianie stylu życia czy jakimś szczególnym zadaniu. Nie oznacza jakiejś szczególnej misji na końcu świata czy podjęcia jakichś niezwykłych obowiązków. W tym opowiadaniu powołanie jest przede wszystkim zaproszeniem do słuchania, do komunikacji, do relacji, do posłuszeństwa głosowi. W tym sensie tekst ten przekazuje prawdę o tym, co stanowi istotę każdego ludzkiego powołania, każdej życiowej drogi. Psalm 40, który śpiewamy po pierwszym czytaniu, staje się odpowiedzią na głos Boga, który woła do serca człowieka. Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: oto przychodzę. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. W zwoju księgi jest o mnie napisane: radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże. W naszej sercańskiej tradycji słowa ekcewenio, oto idę, wyrażają najgłębszy sens powołania, które jest odpowiedzią na miłość Boga. Ty, Boże, pochyliłeś się nade mną w miłości i dlatego oto idę, dokądkolwiek mnie poślesz, aby pełnić Twoją wolę.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty, bo czyż jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? Lecz ja wam mówię, kto grzeszy rozpustą przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Oto Słowo Boże.
Wskazówki świętego Pawła zapisane w zakończeniu 6 rozdziału 1 listu do Koryntian wydają się być skierowane do ludzi, których poglądy możemy zrekonstruować na podstawie słów apostoła. Pokarm jest dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi jedno i drugie, pisze Paweł w zdaniu bezpośrednio poprzedzającym czytany przed chwilą fragment. Istotą problemu, jak sugerują badacze, jest rozdźwięk, jakaś dychotomia pomiędzy tym, co cielesne, a tym, co duchowe. Wydaje się, że część uczniów w Koryncie przekonana była, że to, co związane jest z cielesnością człowieka, pokarm, jaki człowiek spożywa, ale również to, co wiąże się ze sferą relacji o charakterze seksualnym, co dotyczy ludzkiego ciała, nie ma bezpośredniego związku ze sferą moralną. Bóg zniszczy ciało, to znaczy ciało ma charakter czasowy, przejściowy, jest czymś ulotnym, nie może mieć więc wpływu na ludzkiego ducha, który istnieć będzie na wieki. Pogląd taki wynikać mógł z widocznego w myśli greckiej dualizmu, to znaczy wyraźnego oddzielenia ducha i ciała. Tymczasem w myśli świętego Pawła i szerzej w myśli semickiej podobny rozdźwięk, podobny dualizm był raczej obcy. Owszem, Paweł jest świadom napięcia między pragnieniem ducha i pragnieniem ciała. Nie czynię dobra, które chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, woła w liście do Rzymian. Ale jednocześnie ma świadomość, że to napięcie jest raczej wyzwaniem. Ja przeto biegnę nie jakby na oślep. Walczę nie tak, jakby zadając ciosy w próżnię, lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę. W tej walce Paweł czerpie siłę z prawdy o zmartwychwstaniu. Zmartwychwstaniu, które nie jest jedynie zmartwychwstaniem ducha, ale ciała. Wierzymy w ciała zmartwychwstanie. Konsekwencją Chrystusowego zmartwychwstania jest to, że nie żyjemy już dla siebie, lecz dla Pana. I nie umieramy dla siebie, lecz dla Pana, że Chrystusowi jesteśmy. Przynależność tę Paweł wyrazi w obrazie ciała Chrystusowego. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Tę myśl podejmie Paweł nieco dalej w obrazie wspólnoty stanowiącej ciało Chrystusa. Tę samą prawdę o godności ludzkiego ciała, o ciele nie dla rozpusty, lecz dla Pana, wyraża Paweł przywołując obraz świątyni. Tak jak świątynię jerozolimską napełniał obłok Bożej obecności, tak również ciało ludzkie napełnione duchem staje się świątynią, w której Bóg jest obecny. Wyraził również w charakterystycznym dla świata starożytnego obrazie wykupu niewolników. Już nie należycie do siebie, za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Nie należę do siebie, lecz do tego, który mnie nabył, kto zapłacił za mnie wielką cenę. Myśl tę wydaje się podejmować Piotr w swoim pierwszym liście. Tam bowiem czytamy, zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. Chwalcie Boga w waszym ciele, kończy święty Paweł. Kiedy wsłuchuję się dziś w słowa zaczerpnięte z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, towarzyszy mi poczucie jakiejś niezwykłej aktualności słów apostoła. Paweł pisał swój list do mieszkańców portowego miasta w środkowej Grecji, gdzie przez 18 miesięcy głosił Ewangelię, najprawdopodobniej w drugiej połowie lat 50. I wieku. List zawiera cały szereg wskazówek dotyczących problemów, które rodziły się w młodej gminie chrześcijańskiej, która dojrzewała, żyjąc w mieście będącym nie tylko ważnym ośrodkiem politycznym czy ekonomicznym. Korynt był przecież stolicą rzymskiej prowincji Achai, ale również kosmopolitycznym centrum rozrywki dla rzymskich elit. I choć blisko 2000 lat minęło od chwili, kiedy młoda wspólnota uczniów Chrystusa stawiających właściwie swoje pierwsze kroki za mistrzem z Nazaretu potrzebowała jasnych wskazówek i precyzyjnych drogowskazów, by nie zgubić się na drogach codzienności, okazuje się, że słowa i drogowskazy świętego Pawła nie tylko nie straciły na aktualności. Wydają się niekiedy punktować precyzyjnie problemy współczesnego pokolenia chrześcijan. Myśl ta może napawać pewnym smutkiem, ponieważ świadczy, że wciąż jesteśmy na początku drogi za Chrystusem, że Królestwo wciąż jest w nas w wielkości ziarna gorczycy, a postęp w procesie nawrócenia ludzkiego serca wcale nie ma charakteru liniowego. Z drugiej jednak strony świadczy o ciągłej aktualności Słowa Bożego, o świeżości Ewangelii, która nie tylko demaskuje mrok zalegający za kamarki ludzkiego serca, ale wprowadza w nie również Boże światło i przemienia.
Z Ewangelii według świętego Jana. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wyjrzawszy na niego, powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie.
Perykopa ewangeliczna przenosi nas raz jeszcze w tym okresie nad Jordan, w okolice Betanii, gdzie Jan udzielał chrztu. Otoczony nieustannie ludźmi, którzy przychodzili do niego z Jerozolimy i z całej Judei i okolicy nad Jordanem, Otoczony również gromadką swoich uczniów, wśród których był nie tylko Andrzej, Jów drugi, tajemniczy uczeń, ale być może również sam Szymon, brat Andrzeja, także inni, Jan potrafi w tym otaczającym go tłumie dostrzec tego, któremu przygotować miał drogę. Pośród hałasu ludzkich grzechów, zanurzanych w Jordanie, potrafił usłyszeć głos tego, który przychodzi jako oblubieniec do swojej oblubienicy, a któremu on, Jan, jest przyjacielem i jednocześnie niegodnym rozwiązać rzemyka u sandałów sługą. Ewangelista Jan dwukrotnie wspomina Chrzciciela, który widzi, dostrzega idącego Jezusa. Za pierwszym razem, w wersecie 29, Jan widzi Jezusa przychodzącego ku niemu. Wzmianka o przychodzącym podsuwa, przywodzi na myśl zdanie z księgi proroka Izajasza, który widział: oto Pan Bóg przychodzi z mocą i Jego ramię dzierży władzę. Kiedy Jan widzi Jezusa po raz drugi, nazajutrz, jak zauważa ewangelista, Jezus przechodzi obok. Obydwa czasowniki przedstawiają Jezusa w ruchu, w pewnym kontraście do stojącego wraz z uczniami Jana. Jednocześnie każdy z nich, opisujących ruch Jezusa, wskazuje jakąś inną rzeczywistość. Jezus przychodzący do Jana jest wypełnieniem Bożej obietnicy, spełnieniem mesjańskich oczekiwań, a jednocześnie wypełnieniem misji Jana. Jezus, który przechodzi obok, przechadza się, który krąży wokół miejsca, gdzie Jan udziela chrztu, takie również jest znaczenie czasownika peripateo, obejmuje pogranicze działalności Jana, dotyka sfery, w której dominuje grzech świata, jak zauważa ksiądz profesor Mendale. O ile w pierwszym spotkaniu Jezus przychodzi do Jana, by ten mógł zobaczyć, nie tyle fizycznym wzrokiem, ale również oczyma wiary, ducha zstępującego na Jezusa w postaci gołębicy, o tyle nazajutrz przechodzący Jezus pozwala się dostrzec również uczniom Jana, a oni nie tylko zobaczą, usłyszą, ale również pójdą za przechodzącym barankiem. Oto baranek Boży, mówi Jan, wskazując na przechodzącego Jezusa. Niezwykłe wydaje się to, że Jan dwukrotnie na widok Jezusa wypowiada tę samą formułę. Tak jakby w tych trzech słowach kryło się sedno prawdy o przychodzącym czy też przechodzącym Jezusie. Przywykliśmy do tych słów. Znamy je przecież z liturgii mszy świętej. Kapłan wypowiada je, ukazując chleb i wino przemienione w ciało i krew Jezusa. Czy jednak wiemy, co kryje się za obrazem Jezusa, baranka Bożego? Co to znaczy, że Jezus jest barankiem Bożym? Co to znaczy w ustach Jana Chrzciciela? Co znaczy to dla uczniów Jana, stojących jeszcze ze swym nauczycielem, którzy jednak już za chwilę, jakby przynagleni słowami swego mistrza, pójdą za barankiem, dokądkolwiek się uda? Co wreszcie te słowa, co ten tytuł oznacza dla nas, słuchających Słowa Bożego dzisiaj? Badacze wskazują szereg hipotez na temat możliwego tła tytułu, jakim jest Baranek Boży. Niekiedy wskazuje się na literaturę apokaliptyczną i wizję zwycięskiego Mesjasza, który na końcu czasów zniszczy zło. Motyw zwycięskiego baranka pojawia się w Księdze Apokalipsy. Pasał ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. W rozdziale 17 Apokalipsy zwycięski baranek pojawia się w kontekście konfrontacji z królami reprezentującymi bestie. W apokryficznej księdze Henocha czytamy: baran ten przyprowadził z powrotem owce, które się oddaliły i powróciły do swych zagród. Zobaczyłem w tym widzeniu, że ów baran stał się człowiekiem i zbudował dom dla pana owiec i wprowadził do tego domu wszystkie owce. W targumach, a więc przekładach Biblii hebrajskiej na język aramejski, baranek jest symbolem Mojżesza, który stał się narzędziem Bożego wyzwolenia dla ludu przebywającego w Egipcie, domu niewoli. Innym możliwym źródłem obrazu Jezusa jako baranka jest Izajaszowa pieśń o słudze pańskim, który dręczony i gnębiony nie otworzył nawet ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją. Interpretację tę próbowano niekiedy wzmocnić, wskazując na podobieństwo brzmieniowe między słowami talia, co w języku aramejskim oznacza sługę, i tale, hebrajski baranek. Choć jak twierdzą niekiedy badacze, trudno potwierdzić mesjańską interpretację tekstu Izajasza mówiącego o słudze pańskim pokornym i cichym jak baranek w judaizmie pierwszego wieku, to jednak na kartach Nowego Testamentu kilkakrotnie spotykamy teksty łączące Jezusa z cierpiącym sługą pańskim. Warto również zwrócić uwagę, że odniesienia do tej części Księgi Izajasza, z której pochodzi pieśń o Słudze Pańskim, pojawiają się kilkakrotnie, tak w Ewangelii świętego Jana, jak również specyficznie w rozdziale pierwszym, w opowiadaniu o wydarzeniach nad Jordanem. Jeszcze innym możliwym tłem obrazu baranka Bożego w Ewangelii Janowej jest baranek paschalny lub szerzej baranek ofiarny. Na korzyść tej interpretacji wydaje się przemawiać zdanie, które dodaje w czasie pierwszego spotkania z Jezusem Jan. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ewangelista Jan, opisując mękę i śmierć Jezusa, kilkakrotnie odwoła się do obrazu baranka paschalnego, jak choćby w słynnym zdaniu mówiącym o przebiciu boku. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo, kość jego nie będzie złamana. Również w Apokalipsie pojawia się kilkakrotnie obraz Chrystusa, baranka złożonego w ofierze, którego krew staje się źródłem wyzwolenia. Niewykluczone również, że to właśnie bogactwo znaczeń, nawet pewna wieloznaczność obrazu baranka, zabitego i zwycięskiego, złożonego w ofierze za grzech, a jednocześnie prowadzącego ku wolności, stała się motywem wyboru tego właśnie obrazu i tego tytułu, określanego niekiedy jako najoryginalniejszy w całej Biblii tytuł mesjański. Kiedy patrzymy na reakcję dwóch uczniów, którzy usłyszawszy już po raz drugi zdanie „Oto baranek Boży”, zostawiają swego mistrza i idą za barankiem, przychodzi na myśl pytanie, co oni usłyszeli w zdaniu wypowiedzianym przez Jana Chrzciciela? W jaki sposób obraz baranka Bożego znalazł drogę do ich serca? Który z elementów wieloznacznego obrazu przemówił tak silnie, że był w stanie w jednym momencie skierować ich życie na nowe tory? A może to wcale nie treść tego niezwykłego tytułu? Być może było coś takiego w postaci, którą określał? Być może było coś takiego w osobie przechodzącego Jezusa, co skłoniło ich do pójścia za Nim? Może jeszcze coś innego? Tekst mówi dokładnie, że Jan nie tyle zobaczył, co raczej przypatrzył się przechodzącemu. Być może uczniowie dostrzegli coś we wzroku Jana, który spoczął na przychodzącym Jezusie. Jakieś zapatrzenie, jakieś zatrzymanie, zatopienie. Tekst mówi również, usłyszawszy, jak on, Jan, mówił, poszli za Jezusem. Usłyszawszy. Usłyszeli głos tego, którym sam siebie nazywał głosem. I być może było coś takiego w głosie Jana, co poruszyło, co wyrwało ich nagle z miejsca, w którym gdzieś nad brzegiem Jordanu spokojni i zasłuchani stali wraz ze swym mistrzem. Coś, co kazało im wyruszyć w drogę. Coś, co uderzyło w brzeg ich serca jak gwałtowna fala, burząc święty, nieświęty spokój raz odkrytego powołania. Coś, co kazało im, raz znalazłszy, szukać od nowa. Ewangelista, pisząc, że poszli za Jezusem, używa greckiego słowa akolyteo, które na kartach Nowego Testamentu nie oznacza najczęściej zwyczajnego, fizycznego podążania za kimś idącym, ale wskazuje raczej na drogę ucznia za mistrzem. Podkreśla nie tyle albo nie tylko element naśladowania, ale również spotkania, przebywania, trwania, tworzenia pewnej więzi, relacji. To pójście za Jezusem nie oznacza zatem poobiedniego spaceru czy chwilowej przygody, ale kryje też w sobie wyzwanie zmiany nauczyciela i mistrza. Zmiana ta ma swoje konsekwencje nie tylko w życiu tych, którzy poszli za Jezusem, ale również w życiu Jana Chrzciciela. Czy był tego świadom, kiedy wskazywał uczniom Bożego Baranka? Czy to jeszcze jeden element tajemnicy jego, janowego powołania? Czy godząc się na odejście tych dwóch, powtarzał, potrzeba, aby on wzrastał, a ja bym się umniejszał? Czy odczuwał tę niezwykłą radość przyjaciela, oblubieńca? W wersecie 40 ewangelista poinformuje nas, że jednym z tych, którzy poszli za Jezusem, był Andrzej. Imię drugiego ucznia pozostanie tajemnicą. Tradycja łączy go niekiedy ze wspomnianym kilkakrotnie na kartach Ewangelii uczniem, którego Jezus miłował. Po raz pierwszy zostanie on wyraźnie wspomniany w kontekście opisu Ostatniej Wieczerzy w rozdziale 13. Co ciekawe, tutaj w opisie sceny pójścia za Jezusem uczniów Jana nie tylko brak jest wzmianki o umiłowaniu. Być może jest na to za wcześnie jeszcze w logice opowiadania. Ale również postać ta schodzi raczej na drugi plan. Choć jak się wydaje, będzie on również świadkiem w stosunku do kolejnych uczniów. Jan bowiem zapisze za chwilę, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy. Znaleźliśmy. To jednak główną rolę, przynajmniej w stosunku do Szymona, wydaje się odgrywać Andrzej. Być może jednak anonimowość tej postaci jak często się to zdarza w Świętej Księdze, stanowi rodzaj zaproszenia skierowanego do słuchaczy czy też czytelników, by potrafili w tej niemającej indywidualnych rysów postaci dostrzec siebie. Sytuacja rozwija się i zmienia w kolejnym wersecie. Do tej pory to Jezus był widziany czy też obserwowany. Teraz to On odwraca się i dostrzega idących za Nim uczniów. Pytanie, które im zadaje, czego szukacie, wydaje się wykraczać poza ramy tej chwili, w której dwóch ludzi podąża za Jezusem. Wydaje się ono sięgać przeszłości i wybiegać w przyszłość. Pobrzmiała w nim tajemnica, która skłoniła tych dwóch, by udawszy się na pustkowie słuchać nauki Jana, ale również tajemnica tego, co skłoniło ich do opuszczenia Jana i pójścia za Jezusem. Pytanie, czego szukacie, jest pytaniem, które dotyka nie tyle doraźnego poszukiwania, być może pragnienia odkrycia sekretu osoby określanej jako Baranek Boży, czy też chęci zaspokojenia zwykłej ludzkiej ciekawości, ale również, a może przede wszystkim, tajemnice najgłębszych ludzkich pragnień, dążeń, tęsknot i poszukiwań. Jest to pytanie o najszczersze ideały i motywacje, o świat wartości, które dają siłę i odwagę, by podejmować decyzje i dokonywać wyborów. Jest to wreszcie pytanie, które Jezus zadaje nie tyle po to, by usłyszeć odpowiedź. On przecież znał serce człowieka i wiedział, co się w nim kryje. Pytanie to muszą usłyszeć uczniowie. To oni również muszą sformułować odpowiedź nie tyle dla Jezusa, ale dla nich samych. Tak rozumiane pytanie pozwala dostrzec jego uniwersalny charakter. Nie chodzi już tylko i wyłącznie o grono tych, którzy stanowili wspólnotę dwunastu, o uczniów współczesnych Jezusowi. Jest to pytanie, które wcześniej czy później staje się pytaniem każdego, kto wyrusza w drogę, by iść za Jezusem, by być z Nim. Czego tak naprawdę szukam w moim podążaniu za Jezusem? Czego tak naprawdę pragnę? Pytanie to wydaje się powracać regularnie. Nie jest jedynie pytaniem godziny dziesiątej, tej, w której uczniowie po raz pierwszy ruszyli śladami Jezusa. Jest to również pytanie godziny szóstej, kiedy Jezus, zmęczony wędrówką, siada przy studni Jakuba. Pytanie, które powraca w codziennym szarym utrudzeniu, w rutynie dnia powszedniego, kiedy mija pierwszy entuzjazm, pierwszy zachwyt, kiedy przychodzi zmęczenie. I jest to również pytanie godziny dziewiątej, kiedy po ludzku gaśnie wszelka nadzieja, kiedy po ludzku wyczerpują się wszystkie możliwości i padają wszystkie ludzkie zabezpieczenia. Czego tak naprawdę szukasz, idąc za tym mistrzem, który wydaje się być bezradny, bezbronny w miłości aż do końca, który wydaje się przegrywać, który jest upokorzony, który staje się sługą i to cierpiącym sługą, jak baranek, co ust nie otwiera. Na pierwszy rzut oka odpowiedź uczniów wydaje się być nieco infantylna. Przypomina tłumaczenie ucznia przyłapanego na ściąganiu w czasie sprawdzianu. Może również nieco dziwić w kontekście zdań zapisanych przez Mateusza i Łukasza, kiedy to Jezus stwierdza: lisy mają nory i ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowy mógł położyć. Ale w pytaniu, gdzie mieszkasz, usłyszeć można również prośbę: nauczycielu, powiedz nam coś o sobie. Dom kryje zawsze jakąś tajemnicę osoby, jej pochodzenia, rodziny, środowiska, z którego wyrasta. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? To pytanie i prośba: pokaż nam swoje życie niejako od kuchni. Pokaż to, czego nie widać na zewnątrz. Jednocześnie pytanie to zawiera niezwykle istotne elementy myśli Janowej, wyrażone czasownikiem menein, mieszkać, przebywać, ale również trwać. W ten sposób w scenie powołania pierwszych uczniów Jan umieszcza kolejne elementy tak istotne w jego charakterystyce ucznia Jezusa. Obok pójścia za Jezusem tak istotne okazuje się trwanie w Jezusie. Czasownik menein opisuje relację Jezusa z Ojcem, z Duchem Świętym, wreszcie relacje z uczniami. W odniesieniu do tych ostatnich swoje apogeum, idea trwania, osiąga w obrazie winnego krzewu, który znajdujemy w 15 rozdziale Ewangelii Jana. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To trwanie w Jezusie stanowi istotę powołania ucznia i to ono decyduje o owocności powołania. W ten sposób obraz ucznia Chrystusa staje się coraz bardziej dominujący w przeczytanej przez nas perykopie. Wrażenie zostaje dodatkowo wzmocnione w sposób jednoznaczny poprzez tytuł, jakim uczniowie zwracają się do Jezusa, rabbi, to znaczy nauczycielu. Termin ten w judaizmie oznaczał osobę postawioną wyżej, której pozycja domaga się specjalnego szacunku. W starożytności osoby te pełniły zazwyczaj funkcję przywódczą i sądowniczą. Jednakże od końca I wieku słowo rabbi pojawia się jako tytuł honorowy stosowany wobec biegłych w prawie mojżeszowym, zwłaszcza zaś nauczycieli prawa. Szacunek, jakim otaczano takich nauczycieli, wynikał z jednej strony z charakteru relacji, jaka łączyła rabiego i jego uczniów. Był on w pewnym sensie ojcem dla swych uczniów, który poprzez naukę rodził swych uczniów, synów, do wierności prawu. Autorytet rabiego nie wynikał z nagromadzenia wiedzy teoretycznej. Rabbi był przede wszystkim uważany za wcielenie Tory. Nauka polegała na przebywaniu z mistrzem, które dawało okazję do przyglądania się jego życiu i naśladowaniu mistrza, na wpatrywaniu się w jego sposób zachowania przykazań, na czytanie słów Tory, które w życiu mistrza stały się ciałem, na naukę Tory wcielonej w życiu mistrza. W odpowiedzi Jezus kieruje do uczniów zaproszenie: chodźcie, zobaczcie, albo chodźcie, a zobaczycie. Słowa te przywodzą na myśl zaproszenie mędrca zapisane na kartach mądrości Syracha. Woła on: przybliżcie się do mnie, wy, którym brak wykształcenia, i zatrzymajcie się w domu nauk. W ten sposób odkrywamy głębszy sens zaproszenia Jezusa. Nie chodzi tu o zaspokojenie ciekawości uczniów, nie znających adresu zamieszkania Jezusa. Jest to zaproszenie do uczniów szukających prawdy. Chodźcie i zobaczcie. To znaczy, chodźcie i patrzcie, myślcie, chodźcie i poznajcie, odkryjcie prawdę. Dalsze słowa wydają się potwierdzać taką właśnie interpretację. Poszli i zobaczyli i pozostali u Niego. Choć niekiedy próbowano słowa te rozumieć bardzo naturalnie, jako stwierdzenie faktu, że ze względu na późną porę, było przecież około godziny 10, lub ze względu na bliskość szabatu, Jezus oferuje uczniom gościnę. Jednak wydaje się, że Jan odsłania tu kolejny element prawdy o powołaniu ucznia Chrystusa, który idzie za Jezusem, aby zobaczyć, to znaczy, aby odkryć prawdę i pozostać, to znaczy trwać w poznanej prawdzie. Elementy te powracają regularnie w pismach janowych. Zaświadczył to ten, który widział. Albo to wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. My widzieliśmy i świadczymy, albo myśmy poznali i uwierzyli. Słowa poszli i zobaczyli i pozostali kryją również tajemnicę osobistego doświadczenia uczniów. Ich pójście za Jezusem nie oznacza zdobywania teoretycznej wiedzy na temat mistrza, raczej osobiste zaangażowanie, przeżycie, wspólną drogę, w której jest miejsce na decyzję o pierwszym kroku śladami mistrza, na zachwyt poznawania i na trud trwania przy nim. Tym, co nieustannie mnie porusza, kiedy czytam ten fragment Ewangelii świętego Jana, jest wzmianka o godzinie 10. Czujni egzegeci próbują dostrzec w niej ukryte znaczenie symboliczne, aluzję do doskonałości, pisze o tym Filon z Aleksandrii, do 10 Bożych słów, widzą w tym myśl o wypełnieniu się czasu czy początku ery chrześcijańskiej, do skomplikowanych kontrowersji na temat godziny śmierci Jezusa. Świadom możliwych skojarzeń słyszę w tym króciutkim zdaniu, wtrąconym jakby na zakończenie relacji, świadectwo niezwykłości tego, co dokonało się wtedy w okolicach Betanii, po drugiej stronie Jordanu. Cóż to musiało być za spotkanie? Cóż to było za przeżycie, skoro po kilkudziesięciu latach pamięć wciąż przechowuje z taką wyrazistością, skoro po tylu latach wciąż tak żywe wydają się kolory, dźwięki, zapachy, nawet układ wskazówek na niebieskim zegarze.
Zapraszamy Państwa do współtworzenia tego spotkania, szukając Bożego Słowa. Numery telefonów 56 655 23 55 dla słuchaczy z północy Polski, 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, zagranica 0048 56 655 23 33, a także 655 23 66. Ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, wykładowca w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Stadnikach oraz wykładowca sekcji nauk biblijnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jest dzisiaj z nami, do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do podzielenia się refleksją na temat usłyszanego słowa. Radio Maryja, proszę.
Ochłonany Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy można do audycji już?
Tak, można, prosimy.
Moje imię Paweł, szczęść Boże, księdzu doktorowi, szczęść Boże ojcu. Dzwonię z okolic Sierpca, to jest dekanat sierpecki, diecezja płocka. I moja refleksja jest taka, że powołanie do służby Bożej, która jest w rozmaitej formie, jest nieraz dość trudne do rozpoznania, bo pokazuje mi to, powiedzmy, ta pierwsza księga Samuela. Nawet prorok Heli nie od razu się zorientował. Sposób na zorientowanie się podpowiada mi życie, które już ma dość, powiedzmy, długi wymiar w moim przypadku. To jest otwarcie na głos Boga w każdej niemal sytuacji, ponieważ według mnie Pan Bóg przemawia do człowieka w każdej chwili życia. Chociaż nie zawsze jest to głos powołania, ale zawsze jest to głos zatroskania. A jeśli zatroskania, to oznacza on Bożą miłość, bo miłość jest troskliwa. I głos ten słychać w sumieniu, a jego słyszalność jest uzależniona od stopnia wrażliwości sumienia, a to z kolei zależy od, według mnie, od bojaźni Bożej. Głos sumienia decyduje potem o kierunku podążania ciała, a ciało jako świątynia Ducha Świętego powoduje, że jeśli człowiek postępuje według mieszkającego w nim ducha, umie odpowiadać na potrzeby ciała, które są grzeszne, bo taka jest natura ciała. I Duch Święty jako Duch Jezusa Chrystusa przenika człowieka na wskroś, chociaż człowiek sobie może z tego sprawy nie zdaje i zna wszelkie zamiary człowieka i może im zaradzać, jeśli są niewłaściwe. Ale to wszystko zależy od stopnia otwarcia uszu duchowych, tak bym to nazwał, na głos przemawiającego ducha. I słuchanie tego głosu, czyli podążanie w rezultacie za jego właścicielem, czyli za Jezusem, dla mnie osobiście jest źródłem pokoju, który tylko może dać mi Jezus. A pokój ten, według świętego Pawła, przewyższa wszelki ludzki umysł i sam zatroszczy się o stan mojego umysłu i stan mojego serca. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję, panie Pawle. Szczęść Boże. Poproszę księdza doktora.
Ja tylko chciałem podziękować za taką syntezę, którą usłyszeliśmy. Przyznam, że zazdroszczę nawet tak logicznego ciągu myśli wychodzących od powołania, a zmierzających w stronę pokoju, który przewyższa wszelkie dobro. Pokoju, który płynie z realizacji Bożego powołania. Traktuję natomiast ten głos jako myślę taką też prowokację, jako taką pozytywną prowokację do rzeczywiście chwili zastanowienia się nad tym, jak rzeczywiście głos Boży dociera do nas. Księga Samuela rzeczywiście pokazuje pewną trudność w rozpoznaniu głosu. To nie znaczy, że Bóg mówi w skomplikowany sposób. Właściwie przecież słyszymy tylko wołającego, wypowiadającego imię Samuela. Samuel, jest powiedziane, że nie znał jeszcze Pana. Słowo Pana nie było mu jeszcze objawione, co wydaje się sugerować również to, że człowiek w pewnym sensie dojrzewa do tego, by stawać się coraz bardziej wrażliwym na słowo. Jednocześnie ten sam fragment chwilkę wcześniej mówi o tym, że widzenia nie były zbyt częste. To znaczy, że są również takie chwile, kiedy ten Bóg, który na nas staje się słowem, również być może daje również moment milczenia, czy przemawia przez swoje milczenie. Czy to jest brak komunikacji, czy jej specyficzny rodzaj. Przecież myślę, że wielu ludzi doświadczyło takiego momentu, w którym Słowo Boże wcale nie stawało się jakby oczywiste. Że Bóg pozwalał w pewnym sensie na dojrzewanie do pewnego słowa, nawet w utrudzeniu, w pewnym, niekiedy nawet w cierpieniu, w poczuciu nawet opuszczenia czasem, albo milczenia Boga. Wydaje się, że nie chodzi tylko i wyłącznie o subiektywne doświadczenia i nie zawsze chodzi tylko i wyłącznie o grzech, który oddala człowieka od słowa, ale czasem jakby głos Boga zniża się do szeptu. Ten głos, który zgina dęby, ogałaca lasy, który potężnie grzmi nad wodami, niekiedy mam wrażenie cichnie do szeptu. I być może wtedy Bóg zaprasza do szczególnego rodzaju komunikacji. Ta komunikacja, która toczy się wtedy, kiedy człowiek odkrywa jakby podstawowe wybory w swoim życiu. Myślę, że niejednokrotnie staje się takim momentem, kiedy człowiek mocuje się ze słowem, które słyszy. Czasem być może to wiele głosów przemawia do niego. Jak rozpoznać w tej wielości głos Pana? Oczywiście tutaj podpowiedź, by kierować się sumieniem dobrze ukształtowanym, sumieniem wrażliwym, na pewno jest bezcenna. Natomiast myślę, że to wszystko ukazuje nam, jak niesamowitego tematu dotykamy też, jak dotykamy tematu, który jest przebogaty, jak dotykamy tematu, który jest też niesamowicie istotny. Myślę, że dzisiaj wielu ludzi przeżywa rzeczywiście problem z tym usłyszeniem głosu i rozpoznaniem głosu i wreszcie odpowiedzią na ten głos, który Bóg kieruje do człowieka.
Bardzo proszę, halo. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Syn ojcu Krzysztofowi i ojcu Darkowi Bóg zapłać. No tak obszerne to było i taka panorama tych perykop, że rzeczywiście trzeba się było nad czymś skoncentrować. Krzysztof mówi, ja sobie przypomniałem dzięki księdzu profesorowi, że Jan Góra napisał taką książczynę, którą zatytułował Do pokąd idę? I on czytelnika prowadzi taką drogą, że już od pierwszego dnia, kiedy my przychodzimy na ten świat, aż do tego ostatniego, który będzie pierwszym dniem, i my ciągle jesteśmy w tym dynamicznym ruchu, w tym pielgrzymowaniu, w poszukiwaniu tego, co jest najświętsze, co jest najwartościowsze. A jak to jest bardzo, tak jak ksiądz profesor powiedział, mi to wzruszyło, ten niebiański zegar, jak to jest wszystko aktualne właśnie w czasie i przestrzeni, to przypomniałem sobie, jak mi opowiadał kardynał Andrzej Maria Descour, że jak był tam w Bratniaku z Karolem Wojtyłą, razem oni tam mieszkali, już mu tam przywalili na drzwiach Wojtyle, że tu mieszka święty, no to oni tak dziwnie szli razem, wspólnie. I teraz ja się pytam, co musiało być w sercu tego właśnie Andrzeja, który zawsze mi przypominał, mówił, ilekroć spotkasz mężczyznę o nazwisku Andrzej, to zawsze mów, że Pan Jezus nie znał Piotra, że to Andrzej zaprowadził Piotra do Pana Jezusa. I teraz wracam do tej zasadniczej myśli, co się musiało dziać o tej 10 godzinie 22 października 79 roku, kiedy on tak się przejął tym wspólnym pójściem właśnie razem, bo to przecież był ten dzień tej inauguracji pontyfikatu, a on już na niego czekał bardzo długo w Watykanie. Już tam był zainstalowany opatrzność Boża i dlatego właśnie mówię i ta 10:00 tam wtedy. I to wszystko to się tak jakoś dziwnie nakłada, aplikuje na to wspaniałe, przebogate Słowo Boże, że tylko powiedzieć, no, że naprawdę, tak jak ksiądz profesor powiedział, to jest właśnie, to jest ten inny zegar, to jest ten właśnie Kairos, a nie tylko Chronos, który nas prowadzi również tą samą drogą i abyśmy tylko umieli to odnaleźć i tak jak właśnie tych wybranych przez Pana Jezusa dostąpili tego ostatecznego zamieszkania tam w tym Jego domu, który jest domem Ojca Niebieskiego, w którym jest mieszkań wiele. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze. Bardzo dziękuję Panie Krzysztofie za głos, za przywołanie tytułu książki Ojca Góry, która właściwie jest przecież zaczerpnięta z poezji Cypriana Nowida i jego wiersza Pielgrzym. I może to jest jakiś klucz do zrozumienia, do znowu snucia kilku myśli na temat tej godziny 10, tego słuchania słowa, które to prawda, Bóg powołuje, jeśli w tych dzisiejszych czytaniach rzeczywiście ten motyw powołania tak mocno wybrzmiał, to jest to powołanie przede wszystkim do słuchania. Jest to powołanie nie tyle do wykonania wielkich dzieł, do pójścia na krańce świata, to też, a jeśli Bóg mnie tam pośle, jeśli Bóg mi je powierzy, najpierw zaprasza do tego, żeby słuchać. Ciekawe, Izrael powtarza to zaproszenie Boga w czasie codziennej modlitwy. Słuchaj, Izraelu. Będziesz słuchał, Izraelu. Dopóki idę i dokądkolwiek idę, dopokąd idę. Powołanie, każde powołanie, myślę, jest przede wszystkim zaproszeniem do słuchania. W tym sensie Bóg tę godzinę 10, w której uczniowie usłyszeli głos ich mistrza Jana, oto baranek Boży i poszli za nim. Rzeczywiście Bóg rozciąga tę godzinę 10, ten swój niezwykły czas na całe życie powołanego. W tym jest zaproszenie do nieustannego słuchania, wsłuchiwania się i słuchania wciąż na nowo. To nie jest wezwanie do jednorazowej odpowiedzi, ale do pewnej regularności, wierności słuchania, do słuchania wciąż głębiej i głębiej. Niejednokrotnie do wsłuchiwania się wciąż na nowo w te same słowa, w ten sam głos przede wszystkim mistrza, który zaprasza. Bardzo dziękuję za te myśli, które inspirują i które prowadzą dalej.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można do ulicy?
Tak, naturalnie. Jesteśmy na antenie, słuchamy.
Mówi Lucyna z Płocka. Jestem stremowana w tak czcigodnym męskim towarzystwie jak ksiądz profesor, ojciec prowadzący i tacy panowie jak pan Paweł czy pan Krzysztof. Jest mi trochę trudno, ale spróbuję. Ja bym chciała zwrócić uwagę może w odniesieniu do komentarza, do tych czytań na teologię ciała. Wiem, że zdarza się spotkać ludzi, którzy są tak zjednoczeni z Panem Bogiem przez modlitwę, przez swoje życie, przez ofiarę, że stają się tak piękni i tak urzekający, że można powiedzieć o nich, że mają po prostu królewską godność. I jako kobieta chcę swoją wrażliwością również powiedzieć, że zdarzyło mi się spotkać kiedyś w kościele kobietę, która wychodziła. Znałam ją przez wiele lat, ale ona w tym kościele wydała mi się po modlitwie, po obcowaniu z Panem Bogiem, po jakiejś adoracji była tak piękna, tą swoją duchowością, że miałam takie wrażenie, że jest, że widzę no, kogoś niezwykłego, kogoś, kto jest tak blisko, kto jest tak uduchowiony i piękny. Bo przecież najpiękniejsza dla nas wierzących chrześcijan, kobieta, Matka Boska, wybrana przez na Matkę Pana Jezusa, ona przede wszystkim ona kierowała się właśnie w swoim życiu sercem, tak jak większość kobiet. Ona nawet swoim, przecież przyznała się, że nie jest w stanie pojąć tego powołania do macierzyństwa tak wyjątkowego i tak tajemniczego i dziwnego, że wyśpiewała to swoim sercem. I chciałabym podzielić się z Państwem i podziękować i podkreślić, że my, że właśnie trochę liczyłam na to, że będzie bardziej może, to znaczy, że ksiądz profesor jeszcze podkreśli to, że Bóg stał się człowiekiem i podniósł nas do godności tak wielkiej, to ciało ludzkie, które w Piśmie Świętym podkreśla się, że jest świątynią Ducha Świętego, zasługuje na szczególny szacunek, uznanie. I chciałabym powiedzieć, że ludzie szczególnie utalentowani, na przykład artyści, aktorzy, piosenkarze, którzy słowem, swoim pięknym głosem potrafią wyśpiewać rzeczy piękne, które nas podnoszą ku wyżynom nieba, to właśnie jest również przede wszystkim zasługa ducha, ale również ich pięknego ciała. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję. Jeszcze można?
Pani Lucyno, zachęcam do tego, by nie mieć tremy. To znaczy, ten lęk i drżenie to ewentualnie przed Słowem Bożym, a myślę, że również w tej audycji doświadczamy niejednokrotnie, że Pan Bóg jakby już dawno przyjął do wiadomości i ogłosił to, co papież Franciszek ogłosił 11 stycznia w liście apostolskim Spiritus Domini, że kobiety też głosić mogą, czytać słowo. I dziękuję za tę pani lekturę słowa. Myślę, że zawsze taka audycja jest troszkę koniecznością dokonania pewnego wyboru dla nas, którzy przygotowujemy komentarze do czytań. Chciałoby się na każde z tych czytań rzeczywiście powiedzieć jak najwięcej, a potem okazuje się, że słów jest czasem za dużo, że ramy audycji nie pozwalają na więcej. Natomiast myślę, że to jest zawsze tylko i wyłącznie zaproszenie. Te audycje nie po to są, byśmy powiedzieli wszystko o słowie. Gdybyśmy pomyśleli tylko, że powiedzieliśmy już wszystko o słowie, to znaczy, że błądzimy i nie ma w nas pokory wobec słowa. To nasze pochylanie nad słowem i każde pochylanie nad słowem, ono prowadzi w głąb, ale jednocześnie budzi świadomość, że słowo jest stokroć bogatsze niż nasze o nim rozważanie. Jest pełniejsze, jest głębsze. Ono nas nieustannie przerasta, ono nas nieustannie pociąga. Nigdy nie jesteśmy właścicielami słowa, jego jedynymi interpretatorami, panami słowa. Nie. Zawsze tylko zaproszeni do tego, żeby wsłuchiwać się coraz głębiej i głębiej. Dziękuję również za tę myśl o ludzkim ciele. Próbowałem to powiedzieć. Być może ja też mam taki nieco lęk zawsze przed literaturą Pawłową, która wynika ze świadomości, jak niezwykłe bogactwo apostoł narodów tam zamknął. Natomiast próbowałem bardzo mocno podkreślić, że to ludzkie ciało, że zmartwychwstaniemy ciałem, że zmartwychwstanie tak naprawdę jest jest jakąś niezwykłym ukazaniem godności ludzkiego ciała, że to właśnie zmartwychwstanie Chrystusa sprawia, że również w naszym ciele nie należymy do siebie, ale do Pana, że On nas wykupił, że On napełnił nas swoim duchem. To wynika z tego listu świętego Pawła do Koryntian, który czytaliśmy przed chwilą.
I może jeszcze telefon. Prosimy. Halo?
Tak.
Proszę bardzo.
Dziękuję. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Krzysztof Szczeszyna. Tak to myślę, więc najpierw to o godzinach, że to liczono o 6 rano, czyli jak Chrystus na krzyżu o 6, to znaczy w południu o 12, oddał życie o 9, czyli o 3, a 16 to znaczy 10 to właśnie 16 po południu, wieczór to był. Natomiast z tego spotkania tych apostołów właśnie z Chrystusem, z Chrzcicielem, wynika, że należy patrzeć i należy obserwować i zastanawiać się, i rozmawiać, i pytać, i nie bać się pytać, i zarówno mistrza, jak i innych właśnie zadawanie pytań i słuchać odpowiedzi, że to wydaje mi się ważne. Bardzo dziękuję, z Bogiem, z Maryją.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękuję za to przypomnienie. Oczywiście taka rachuba, taki sposób liczenia czasu bierzemy pod uwagę, interpretując tę Ewangelię, godzina 10, więc około naszej godziny 16. Chociaż wydaje się, że mamy również świadectwa, że niekiedy liczono czas również innymi. Natomiast myślę, że to naprawdę w tym akurat czytaniu ta kwestia precyzyjnej chronologii, myślę, że ona schodzi mimo wszystko na dalszy plan. Tak jak wydaje mi się na początku zostało wspomniane, że tutaj ujawnia się raczej ten czas, który jest czasem interwencji Boga, ten przedziwny boski kairos, a nie nasz ludzki chronos odliczany tykaniem zegarem. Bardzo dziękuję za ten głos.
Księże doktorze, poprosiłbym też o zebranie tych głosów usłyszanych i podsumowanie, no bo tak jak ksiądz powiedział, są ramy czasowe też, które muszą być dochowane.
Bardzo, bardzo dziękuję, bardzo cieszę się, że mogliśmy znowu pochylić się nad słowem, które którym Bóg przemawia do nas w najbliższą niedzielę. Prowadzi nas w stronę myśli o powołaniu. Powołaniu, które tak naprawdę jest zawsze indywidualne i Bóg nie produkuje kopii, ale dla każdego z nas wyznacza jedyną i niepowtarzalną drogę. Każdemu z nas wyznacza jakąś jedyną i niepowtarzalną historię, którą on sam tworzy, do której on sam zaprasza, do drogi, na której chce spotykać nieustannie człowieka. Tym, co łączy te nasze różne powołania, to jest ten element zasłuchania w słowo. Bóg zaprasza najpierw do słuchania, do wsłuchiwania się słowa, do odkrywania prawdy słowa, do trwania w słowie, do chodzenia w prawdzie Słowa Bożego. To Słowo przemienia naszą codzienność, to Słowo pozwala nam odkrywać nieustannie naszą godność dzieci Bożych, nabytych za wielką cenę, będących świątynią Ducha i tworzących ciało Chrystusa. Chciałbym prosić na zakończenie tego spotkania, by Bóg nieustannie napełniał nas swoim duchem, duchem, który będzie nas nieustannie czynił wrażliwymi na słowo, który będzie nas popychał do tego, by słowo nigdy nie pozostawało tylko teorią, tylko zachwytem nad literą, ale niech to słowo nieustannie wydaje w nas owoc, abyśmy i my potrafili być prawdziwie Chrystusowi, abyśmy i my stawali się dla innych, dla tego świata słowem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Bóg zapłać. Dziękuję. Ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, wykładowca w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Stadnikach oraz wykładowca sekcji nauk biblijnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Bóg zapłać się za to spotkanie.